Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No tośmy troszkę odetchnęli po Hiobie, po poprzednim miesiącu, aczkolwiek cały czas mam jeszcze w sobie takie poczucie, że o tym Hiobie to tak ledwo zostało cokolwiek muśnięte i może kiedyś do niego wrócimy, bo to jest taka księga, którą no, warto poznać i tak sobie przemodlić, przemedytować. Zresztą, której nie warto. I przyznam się szczerze, że kiedy teraz przygotowywałam to nasze spotkanie o Abrahamie z Abrahamem, to jakoś na nowo przeżyłam taką ogromną wdzięczność i zachwyt w sercu nad tym, jak wielkim darem jest Słowo Boże i ile ono w sobie zabiera, że to jest naprawdę studnia bez dna, źródło niewyczerpane i jakkolwiek byśmy nie próbowali nazywać, to żadna nazwa nie odda piękna i bogactwa i dobra, jakie zawiera w sobie Słowo Boże, które rzeczywiście ciągle i nieustannie jest żywe. I myślę, że o Abrahamie trochę wiemy. Najczęściej z Abrahamem to tak na pierwsze skojarzenie to kojarzy nam się ta obietnica, tak, że jego potomstwo będzie jak piasek nad brzegiem morza i tak dalej, i tak dalej. Albo że miał pójść na górę Moria i zabić swojego syna, ale Pan Bóg na to nie pozwolił. No albo jeszcze, że miał wyjść z tej swojej ziemi rodzinnej. I to jest takie najbardziej podstawowe o Abrahamie, ale to ciągle za mało. Rzeczywiście Abraham, który wtedy jeszcze nosi imię Abram, ma takie niezwykłe przeżycie spotkania z Bogiem i usłyszenia głosu Boga, którego on jeszcze nie zna. Bo od niego zaczyna się wiara w jednego Boga. Terach, jego ojciec, wyznawał wiarę w jakieś inne bóstwa. No trudno, żeby wierzył w Boga jednego, skoro ta prawda jeszcze nie była objawiona. I kiedy Bóg przemawia do Abrama, to zwrócenie się Boga do niego jest absolutnie niezwykłe i totalnie trudne. Dowiadujemy się na samym początku z takiego opisu rodziny Abrama, że Abram mieszka w Ur chaldejskim. To było miasto bogate jak na tamte czasy. Zresztą mieszka na terenach wschodu, ale to są tereny, które były kolebką cywilizacji. To nie tak, że on jest w takiej, wiecie, tam zabitej deskami dziurze. Ma swoją pozycję społeczną. Ma swoją wiarę. Ma też bogactwo. To nie jest ubożuchny Abram. To jest bogaty Abram. Ma żonę piękną. No i ma swój wiek. Wcale już nie jest najmłodszy. Ma 75 lat. Kiedy słyszy głos Boga i Bóg mówi mu: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukaże. Uczynię z ciebie bowiem wielki naród. Będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy tobie błogosławić będą. A tym, którzy tobie będą złorzeczyli, ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Od razu dodam takie wyjaśnienie, że to określenie, że Bóg będzie złorzeczył, nie wolno tego brać dosłownie. Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukaże. Krótko i na temat. Czyli zostaw wszystko. Dom rodzinny i ziemię ojca. I znowu nie możemy tego rozumieć tak, jak rozumiemy teraz, kiedy żyjemy w epoce samolotów, licznych emigracji na własne życzenie i narodowego i osobistego wykorzeniania się. Bo żyjemy w takiej epoce, gdzie słowo ojcowizna już nie ma znaczenia. Ale tamte ludy i tamta kultura, dom ojca, ziemia rodzinna, to była świętość. To były też groby przodków. To było zostawienie za sobą całej przeszłości, nie tylko swojej osobistej, ale swojego rodu, swojego ludu. Takie, wiecie, wyrwanie z korzeniami. I Bóg, powołując Abrama, mówiąc mu: wyjdź, albo dokładniej jeszcze idź stąd. Tak dokładnie można to słowo tłumaczyć: idź już stąd. Zostaw to wszystko. Tak naprawdę oczekuję od niego ogromnego wyrzeczenia, ogromnej ofiary. I nie mówi nic konkretnego. No bo mówi: idź do kraju, który ci ukaże. Kiedy go ukaże? Jaki to będzie kraj? Przyjazny czy nieprzyjazny? Blisko czy daleko? Mam iść miesiąc czy 20 lat? Zero konkretu. Zero. Zostaw to, co masz. Idź do kraju, który ci ukaże. A ja będę ci błogosławił. Będę błogosławił tobie i będę błogosławił wszystkim, którym ty będziesz błogosławił. I dam ci liczne potomstwo. Uczynię z ciebie wielki naród. On ma 75 lat. Sara jest dobrze po 50. Fajna obietnica, nie? Uczynię z ciebie wielki naród. Po ludzku bez sensu. Żadnego zabezpieczenia i tak naprawdę żadnego wyjaśnienia. W to powołanie Abrama wpisane jest wielkie zaproszenie i wielkie wezwanie do ogromnej ufności. I Abram wierzy wiarą, która jest ufnością. Jest zaufaniem temu, który mówił do niego. Bo rzeczywiście Abram wychodzi. Opuszcza ten swój dom rodzinny, ojcowiznę. Popełnia po drodze pewne błędy. Bo wiara nie zwalnia nas z popełniania błędów. Na przykład zabiera ze sobą Lota. Lot jest jego rodziną, a Bóg mu kazał wszystko zostawić. No i jak sobie zabrał tego Lota, to potem miał z nim niezłe problemy. Na własne życzenie. Niedokładnie posłuchał, niedokładnie wypełnił, ale jednak wyszedł. Czy Abram jest ideałem człowieka, bo posłuchał Boga? Nie. Bo nikt z nas też nie jest ideałem. Abram po drodze okazuje się niezłym gagatkiem. Bo kiedy idzie do Egiptu, a wie, że jego żona pomimo wieku jest ciągle niezwykle piękna, był taki jej przywilej. No to się boi, że jak tam w tym Egipcie zobaczą, jaka ta Sara jego jest piękna, no to co? To jego zabiją, żeby ją sobie wziąć. I co mówi do Saraj? Wiem, że jesteś urodziwą kobietą. No po tylu latach małżeństwa to jak miałby nie wiedzieć, nie? Skoro cię ujrzą Egipcjanie, powiedzą, to jego żona i zabiją mnie, a ciebie zostawią przy życiu. Mów więc, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie i abym dzięki tobie utrzymywał się przy życiu. Gdy Abram przybył do Egiptu, zauważyli Egipcjanie, że Sara jej jest bardzo piękną kobietą. Ujrzawszy ją dostojnicy Faraona, chwalili ją także przed Faraonem. To też zabrano Saraj na dwór Faraona. Abramowi zaś wynagrodzono za nią sowicie. Otrzymał bowiem drobne i większe bydło, osły, niewolników i niewolnice oraz oślice i wielbłądy. Pan jednak dotknął Faraona i jego otoczenie wielkimi karami za zabranie Saraj żony Abrama. Wezwał więc Faraon Abrama i rzekł: cóżeś mi uczynił? Czemu mi nie powiedziałeś, że ona jest twoją żoną? Abram nie był chodzącym ideałem. Bronił własnej skóry jak każdy. Ale nie dlatego przeczytałam ten fragment, bo chcę zwrócić uwagę na to, jak bardzo Bóg broni swojej obietnicy. Obiecał Abramowi, że będzie miał potomstwo. No to co musi zrobić? Musi Bóg uratować jego żonę, która przez jego egoizm, znaczy oczywiście Abrama, nie Boga, trafia do Faraona. Zresztą po jakimś czasie Abram zrobi to samo. Drugi raz będzie kazał jej udawać, że jest jego siostrą. To jest też bardzo ciekawy temat w tej księdze, ale dzisiaj nie zdążymy wszystkiego omówić, więc na razie jakby ten temat zostawmy. Abram wędruje dalej, zawiera z Bogiem przymierze i przeżywa swój swoisty dramat. No bo lata lecą, a on ciągle nie ma potomstwa. Ciągle nie ma syna, a lata lecą. I w końcu Bóg mówi do Abrama: nie obawiaj się, Abramie, bo ja jestem twoim obrońcą, a nagroda twoja będzie sowita. Abram rzekł: o Panie, mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka, przyszłym zaś spadkobiercą mojej majątności jest Damasceńczyk Eliezer. I mówił: ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie zrodzony u mnie sługa mój zostanie moim spadkobiercą. Ale oto usłyszał słowa: nie on będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie pochodził. Tak liczne będzie twoje potomstwo, jak gwiazdy na niebie. No i tu może Abram dostać lekkiego zawrotu głowy. Minęło już trochę czasu, kiedy opuścił Ur. I wie, jakie są prawa, że jeśli on nie ma potomstwa, no to będzie dziedziczył jakiś najwierniejszy sługa, tak? I on nawet wie, który to będzie. Bóg mu mówi, nie, będzie dziedziczył twój syn. Ale lata lecą. Mija 13 lat. I potomstwa nie ma. I na jaki pomysł wpada Sara? Sara wpada na taki pomysł, który był akceptowany w tamtej kulturze i w tamtych czasach, że skoro ona nie może Abramowi urodzić syna, to wtedy niech Abram weźmie jedną z niewolnic, które ona mu da, spłodzi dziecko i to będzie ten syn obietnicy. I tu zaczyna nam się bardzo poważna sprawa. Bóg długi czas nie mówi nic do Abrama, ale dał obietnicę. Obiecał błogosławieństwo w postaci syna, a nawet całego narodu. No i nic. Żona przychodzi, wpada na jakiś pomysł i Abram to akceptuje. Co robią? Próbują spełnić to Boże błogosławieństwo, tę Bożą obietnicę na własną rękę, własnymi sposobami. Pomóc Panu Bogu, żeby się wykazał. Nie czekają na spełnienie obietnicy. Nie mamy też nigdzie napisane w Piśmie Świętym, że na przykład pomodlili się o rozeznanie. I nie mamy też napisane, nie ma takiej wzmianki w tej historii Abrama, że Saraj rozmawiała z Bogiem. Rozmawiał Abram, Saraj nie. I ona wpada na taki pomysł. Abram ten pomysł akceptuje. I rzeczywiście rodzi im się syn, któremu nadają imię Izmael. Ale jeszcze zanim się syn narodzi, zaczyna się mnóstwo problemów. Bo nagle ta niewolnica, która też notabene była Bogu ducha winna, bo ona czy chciała, czy nie chciała, to tak mówiąc brutalnie, musiała pójść z Abrahamem do łóżka, bo była niewolnicą. Ona tam nie miała nic do powiedzenia. Ale skoro znalazła się w stanie błogosławionym, to zgodnie z myśleniem tamtych czasów poczuła się kimś lepszym niż Saraj. Bowiem kobieta bezpłodna była wtedy w wielkiej pogardzie. Była uważana za taki zbędny element. Brzydko to nazwałam, ale to dokładnie oddaje sposób, w jaki traktowano kobietę, która nie była w stanie urodzić dziecka. I Hagar zaczęła się wywyższać ponad Saraj. A wiecie, jak kobiety potrafią sobie do oczu skoczyć. Więc Saraj tak upokorzyła Hagar, że ta pomimo tego, że była w stanie błogosławionym, ucieka na pustynię. Jak należy się spodziewać, pewnie nikt jej za bardzo nie szukał. Ale w obronie Hagar i jej dziecka staje sam Bóg. Posyła anioła pańskiego i anioł prowadzi rozmowę z Hagar i jej przekazuje Bożą obietnicę. Rozmnożę Twoje potomstwo tak bardzo, że nie będzie można go policzyć. I mówił, jesteś brzemienna i urodzisz syna, któremu dasz imię Izmael, bo słyszał Pan, gdy byłaś upokarzana. A będzie to człowiek dziki jak onager, będzie on walczył przeciwko wszystkim i wszyscy przeciwko niemu. Ten onager to jest dosłownie dziki osioł, że jakby będzie miał naturę takiego dzikiego osła upartego. Ale zobaczcie, czy tutaj trochę nie pobrzmiewa to, że to dziecko, które zostaje poczęte w takich warunkach i doświadcza tego całego niepokoju, jaki jest w tym domu Saraj i Abrama. Że jakby to dziecko jest tym w jakiś sposób obciążone. Ale Bóg staje w obronie Hagar i jej syna. I nakazuje jej wrócić do Abrama i rzeczywiście Abram nadaje imię Izmael. I żyją razem. Nie wierzę, że Saraj się pogodziła z Hagar i że w tym domu zapanował pokój. I to jest jakby pierwsza już taka bardzo ważna wskazówka dla nas, że nie wolno działać pochopnie. A my nie lubimy czekać. Teraz w ogóle jest taka kultura, która chce mieć wszystko zaraz. Coraz szybszy komputer, coraz szybszy samochód, coraz szybciej dostarczone wszystko. Jak ktoś coś zamawia przez internet, to go nerwy ponoszą, jak to nie przyjdzie na kolejny dzień. Zaraz, już, natychmiast, bez czekania. I to bardzo nas wewnętrznie niszczy. Ponieważ jedną z bardzo ważnych cnót, jaką powinien w sobie wypracowywać człowiek wierzący, dla którego Bóg, Jego Słowo, Boże obietnice są ważne, jest taka piękna cnota, która się nazywa długomyślność. To nie znaczy, że myślę 3 godziny nad odpowiedzią na jedno pytanie, tylko że jakby daję sobie czas na to, żeby to, co słyszę, żeby to we mnie pracowało. Żeby poczekać na spełnienie się Bożych obietnic. Żeby poczekać też na spełnienie się Bożego błogosławieństwa. Na to, kiedy będę wewnętrznie gotowy, aby Bóg mógł we mnie działać. A my jesteśmy też wewnętrznie ciągle zaspieszeni. I musimy zwolnić. Nie tylko zewnętrznie, ale przede wszystkim wewnętrznie. Nie można się modlić na zadyszce. Nie można rozeznawać jak... I nie można powietrza złapać. Pan Bóg nas nie pędzi z pejczem. I nie mówi przyspiesz, przyspiesz, przyspiesz. Nie, nie, nie. Pan Bóg mówi czuwaj. Czuwaj, bądź uważny, nasłuchuj, rozważ, przemyśl, zatrzymaj się. I myślę, że gdybyśmy też umieli właśnie tak wewnętrznie zwolnić, to byśmy o wiele mniej mieli w życiu żalu o to, co zrobiliśmy albo co powiedzieliśmy. Bo ile słów wypowiadamy w emocjach, w takim przyspieszeniu, których żałujemy potem. I jest nam przykro, że one zostały wypowiedziane. I myślimy sobie, no gdybym mogła, to bym to cofnęła. no się już nie cofnie tej strzały, która poszła z tego karabinu maszynowego. Ale można pracować nad tym, aby zachować taki pokój w sobie, który bierze się z tego, że wewnętrznie nie biegnę. Że i daję sobie czas na to, żeby przemyśleć. Poza tym, kiedy zwolnijmy, kiedy damy sobie trochę czasu, bo my naprawdę nie musimy zaliczać dziesiątek modlitw, różnych tam czynności. Nie, zatrzymać się przy Jezusie. To wtedy mamy taką większą możliwość też rozeznawania tego, co się dzieje wokół nas. Nie? Co się dzieje wokół nas. A jak ciągle jesteśmy tacy rozdygotani od środka, no, to jest bardzo trudne. Ja się sama o sobie przekonałam w takim momencie, kiedy no to już ponad 20 lat temu, miałam taką możliwość, taką łaskę od Pana Boga, że pojechałam na rekolekcje ignacjańskie hurtem, nie? Czyli cały miesiąc w jednym zestawie. Od 1 do 31 lipca. I wiecie, po jakim czasie się wyciszyłam tak naprawdę? Mniej więcej po 12 dniach. Dopiero wtedy poczułam, że ja naprawdę w te rekolekcje weszłam i że już nie ma nic innego. Jest tylko ta przestrzeń. To nie znaczy, że wcześniej nie odprawiałam tych medytacji, nie trwałam w ciszy. Z nikim tam przecież nie gadałam, bo to jest cisza, żeby ją zachowywać, nie? To nie o to chodzi. Chodzi o wnętrze. I kiedy wnętrze zamilknie, kiedy jest właśnie czas na takie zatrzymanie się, widzi się rzeczywistość zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. I wiem, że życie codzienne to nie są taki czas rekolekcji, gdzie wszystko jest ustawione. Ale może warto w tym naszym życiu codziennym, żeby właśnie nie mieć tej wewnętrznej zadyszki. Na przykład zrezygnować z słuchania dwóch konferencji dziennie, a posłuchać jednej. I pozwolić temu, co się usłyszy, w sobie działać. Nie przekarmiać się duchowo. Częściej wyłączać telewizor. Mniej zaglądać do internetu. Ani to, co jest w internecie, ani to, co jest w telewizji, nie pomoże nam dojść do Pana Boga. Kropka. To warto sobie przemyśleć. Kiedy też jakby będzie mniej tej zadyszki w środku, będzie czas nam, więcej czasu na modlitwę i na rozeznawanie z Jezusem, czyli nie myślenie, jak ja mam teraz wybrnąć z tej sytuacji, tylko myślenie, Panie Jezu, powiedz mi, jak to ma być. Pokaż mi to. Jezus pokazuje. Bez takiej duchowej zadyszki wewnętrznej zmniejszają się różnego rodzaju obawy i lęki, bo my się wewnątrz wyciszamy. I naprawdę można uniknąć wielu tragedii nawet. Ja myślę, że teraz jest wiele nieszczęść. Właśnie bierze się z tego, że ludzie przestali myśleć i zastanawiać się nad skutkami własnych czynów. A pamiętajmy, że skutki naszych czynów dotykają nie tylko nas, ale też ludzi, z którymi żyjemy. Tak czy inaczej, dotykają. I chciałabym wam dzisiaj, nigdy tego do tej pory nie robiłam, ale coraz mogę, nie? Przeczytać takie pewne opowiadanie. Posłuchajcie. Był sobie pewnego razu młody człowiek, który razem z ojcem prowadził gospodarstwo. Kilka razy w roku zaprzęgali woły do starego wozu, ładowali nań warzywa i owoce i jechali na targ do mocno oddalonego miasta. Chociaż łączyły ich więzy krwi, byli całkowicie różni od siebie. Ojciec nigdy się nie spieszył i podchodził do wszystkiego ze stoickim spokojem, a syn był w gorącej wodzie kąpany i zawsze chciał zrobić wszystko szybko i jak najszybciej. Któregoś słonecznego poranka wstali o wschodzie słońca, załadowali wóz, zaprzęgli woły i ruszyli w długą drogę do miasta. Syn umyślił sobie, że jeśli będą jechać w miarę szybko i bez przerwy przez cały dzień i całą noc, dotrą na targ nazajutrz wczesnym rankiem. I dlatego ciągle dźgał patykiem ciągnące ciężki wóz zwierzęta, by szły szybciej. Spokojnie, synu, mówił ojciec. Nie spiesz się tak, a dłużej pożyjesz. Tato, jeśli będziemy na targu wcześniej niż inni, sprzedamy drożej to, co mamy na wozie, kłócił się syn. Ojciec nic na to nie odpowiedział, tylko naciągnął na oczy kapelusz i drzemał dalej smacznie w wozie. Tymczasem syn, poirytowany i zniecierpliwiony, wciąż poganiał ciągnące wóz woły. Po 4 godzinach powolnej wędrówki dotarli do niewielkiej zagrody. Wtedy tata obudził się i powiedział: oho, przyjechaliśmy do mojego brata, a twojego wuja. Chodź, synu, wstąpimy i przywitamy się. Ale przecież straciliśmy już godzinę, jęknął syn mądrala. W takim razie tych kilka minut niczego nie zmieni, stwierdził ojciec. Młody człowiek siedział jak na rozżarzonych węglach, gdy tymczasem jego ojciec i wuj przegadali całą godzinę, śmiejąc się i dowcipkując. Gdy ruszyli dalej w drogę, przyszła kolej na ojca, by kierować zaprzęgiem. Kiedy dojechali do rozwidlenia, skręcił w prawo. Tato, jadąc w lewo, szybciej dojedziemy do miasta. Wiem, odpowiedział ojciec, ale ta droga jest o wiele przyjemniejsza. Czy ty nie masz, tato, żadnego szacunku dla czasu? Spytał go zniecierpliwiony syn. Mam mnóstwo szacunku i dlatego wykorzystuję go, żeby podziwiać otaczające mnie piękno. O zmroku dotarli do urokliwej okolicy przypominającej barwny ogród. Ojciec wciągnął w nozdrza zapach traw i kwiatów i zasłuchał się w szum strumyka. Potem zatrzymał wóz i stwierdził: zatrzymujemy się tu na noc. Ostatni raz jadę z tobą do miasta, warknął syn w odpowiedzi. Bardziej cię interesuje zachód słońca niż możliwość zarobienia pieniędzy. Muszę powiedzieć, że to milsza rzecz niż zarabianie pieniędzy, powiedział ojciec. Po kilku minutach już chrapał. Syn tymczasem spoglądał zaciętym wzrokiem w gwiazdy, a noc ciągnęła mu się niemiłosierdzie. Nim wzeszło słońce, zaczął szarpać za ramię śpiącego ojca. W końcu wyruszyli w drogę, ale po drodze spotkali przechylony wóz, a obok niego zupełnie obcego im człowieka, który próbował wydostać pojazd z rowu. Chodź, pomóżmy mu, powiedział ojciec do syna. Co, żeby stracić kolejną godzinę, wybuchnął tamten. Spokojnie, synku. I ty któregoś dnia możesz być w potrzebie. Musimy pomagać sobie nawzajem. Gdy wydobyli wóz na drogę, dochodziła 8 rano. Nagle niebo w oddali rozdarła straszliwa błyskawica, a chwilę po niej rozległ się tak potężny grzmot, jakiego w życiu nie słyszeli. Wędrowali jeszcze cały dzień. Pod wieczór dotarli na wzgórze, z którego rozpościerał się widok na położone niżej miasto. Zatrzymali się i spoglądali długo, bardzo długo, z rozszerzonymi ze zdumienia i przerażenia oczyma. Żaden z nich, ani ojciec, ani syn, nie byli w stanie powiedzieć ani słowa. Wreszcie młody człowiek położył dłonie na ojcowskim ramieniu i rzekł: Tato, teraz już rozumiem, co mi chciałeś powiedzieć. Potem zawrócili wóz i ruszyli do domu, oddalając się od tego, co kiedyś było Hiroshimą. Takie wymyślone opowiadanie, ale dużo prawdy. Jak się za bardzo spieszymy, trudno usłyszeć głos Boga. I trudno czekać na spełnienie się Bożej obietnicy. Zamiast się spieszyć, lepiej zwolnić, świadomie uczyć się czekać na Boga, poświęcić czas na to, żeby po prostu z Nim być. Po prostu być. I wtedy Bóg może usuwać lęk, całe wzburzenie, jakie w nas jest, wszelkie niepokoje. I wtedy rozświetla się serce ku rozeznaniu. Bo rozeznawać można tylko w pokoju. I tylko wtedy można czekać na Boże obietnice. I tylko wtedy naprawdę można dać Bogu władzę nad swoim życiem. Abraham czekał bardzo długo. Kiedy wychodził z Ur, miał 75 lat. Kiedy Bóg spełnił obietnicę przyjścia na świat Izaaka, miał 91 lat. Przepraszam, miał 101 lat, a jego żona ponad 90. Bóg kazał im czekać do tego momentu, w którym mogli być absolutnie pewni, że już na pewno nie będą mieli potomstwa. Bo jest to absolutnie niemożliwe po ludzku, żeby poczęła i urodziła dziecko kobieta, która ma lat ponad 90. Nierealne. I dlatego, kiedy w wieku ponad 90 lat Bóg powiedział Abramowi, że już się za chwilę ta obietnica spełni, to Abram co prawda padł twarzą do ziemi, żeby oddać pokłon Bogu, ale śmiał się. Są nawet takie tłumaczenia, które mówią, że Abram tarzał się na trawie ze śmiechu. Jak mu Pan Bóg powiedział, ty chłopak masz 100, nie? Tu na karku prawie, twoja żona ponad 90, no i teraz będziecie mieć małego synka. No to Abram ryczał ze śmiechu. I to jest nawet zrozumiałe. No bo przecież to jest kompletnie nierealne. Kompletnie niemożliwe. I dlatego miał nadać synowi imię Izaak. To znaczy dziecko śmiechu. Ale to dlaczego Bóg kazał dać takie imię Izaakowi, temu synkowi jego? Dlatego, żeby Abram sobie ciągle przypominał, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I że jeżeli Bóg mówi, że coś się stanie, to się stanie. Żeby Bóg miał zatrzymać, nie wiem, ziemię, żeby miał planetą zmienić miejsce w kosmosie, to się stanie, jeśli Bóg tak mówi. Jest też piękny ten opis, kiedy przychodzą ci trzej tam pod dębami Mamre. Wiemy, że to Trójca Święta i Sara jest w namiocie i słyszy, że za rok będzie kołysać we własnych ramionach swoje dziecko i śmieje się w głos, nie? I myśli, że Bóg tego nie słyszy. A Bóg ją potem pyta, dlaczego się śmiałaś? No mówi, nie śmiałam się. A dlaczego się śmiałaś? Nie śmiałam się. A ryczała ze śmiechu. Niesamowita jest ta opowieść o Abramie. Ona nam pokazuje naszą naturę. Słuchajcie, tak spróbujcie sobie przypomnieć. Czasami nam przychodzą jakieś takie myśli do głowy. Albo żeby Pana Boga o coś poprosić. Albo, że może by coś zrobić. A potem sobie myślimy, nie, to niemożliwe. Przecież albo się tym ośmieszę, albo w ogóle, albo ja. Nie, ja się do tego nie nadaję. No, mi to Pan Bóg takiej łaski dać nie może. 101 lat i ponad 90. I przychodzi na świat dziecko. Dziecko obietnicy. Spełnionego błogosławieństwa. Wyobrażacie sobie, jakim oczkiem w głowie był Izaak dla nich? To nawet pewnie trudno to powiedzieć. I jak bardzo go kochali i jak bardzo byli z nim związani. Tyle lat czekania. Nie wiem dokładnie, Tereska z Karolem, którą macie rocznicę ślubu, ale oni w małżeństwie przeżyli razem ponad 100 lat. Dali radę. Gonicie ich, może wam się uda, daj Boże. Więc jak musieli kochać tego Izaaka? No po prostu do szaleństwa. Ale jednocześnie, jak bardzo wzrosła wiara Abrahama, bo już wtedy ma imię Abraham, jeszcze przed narodzeniem mieli zmienione imiona, to może kiedyś przy okazji jeszcze to, o tym powiem. Jak bardzo się rozwinęła jednak jego wiara. Absolutnie niezwykła wiara. I dlatego Bóg wystawił go na próbę. Po pierwsze dlatego, że żeby Abraham mógł się stać ojcem wszystkich wierzących, to Bóg musiał być w jego życiu na pierwszym miejscu. A jego serce w pewnym momencie przylgnęło bardziej do Bożego daru, a ten dar miał na imię Izaak, niż do Boga. Ale też Bóg chciał pokazać, jak jednocześnie, bo te rzeczy dzieją się zawsze w nas jednocześnie, Abram postąpił w wierze. I niesamowity jest ten ta próba wiary, którą przechodzi Abraham. Oczywiście wiemy, że chodzi o Górę Moria, o to, że ma złożyć syna w ofierze. Ale chciałabym zwrócić uwagę jeszcze tak na jedną rzecz, że w naszej naturze zranionej grzechem mieszka coś takiego, co nazywamy przywiązanie. I my się z natury jakby przywiązujemy do różnego rodzaju dóbr. To mogą być dobra materialne. To mogą być dobra duchowe. Duchowe w tym sensie takie poczucie obecności Pana Boga, takie poczucie, że no, żyję dobrze z Panem Bogiem, różne praktyki spełniam, jest mi z tym dobrze. To mogą być dary intelektualne. Nie? Ktoś może być przywiązany do stopnia swojej inteligencji, swojego rozumu, To mogą być takie dary relacyjne, że mam wielu przyjaciół. Ale Pan Bóg ma prawo nam to wszystko zabrać, jeśli będzie chciał nam oczyścić serce i przygotować do tego, aby On był na pierwszym miejscu. Dlatego w różnych doświadczeniach, które przechodzimy, a które możemy nazwać swego rodzaju próbą, trzeba być bardzo mądrym i bardzo pokornym i ufać Panu Bogu. Bo jeśli Bóg coś odbiera, to nie po to, żeby skrzywdzić, nigdy, jakkolwiek byśmy tego po ludzku boleśnie nie przeżywali, ale po to, żeby z pewnego braku, który się wzrodzi, wyciągnąć jeszcze większe dobro i jeszcze bardziej to wynagrodzić. I zobaczcie, kiedy Bóg wystawia Abrahama na próbę, to po pierwsze przypomina mu o jego miłości. Bo mówi, weź Twego Syna jedynego, którego miłujesz. Idź do kraju Moria i tam złóż mi go w ofierze. I to nie było dziwne, bo Abraham żyje wśród ludów, w których normalną rzeczą było to, że dzieci były składane w ofierze bóstwo. Na pewno na własne oczy widział takie ofiary. Ale jednocześnie wiara Abrahama jest niesamowita, bo on ufa, że Bóg znajdzie rozwiązanie. Nie wie jakie. On jeszcze nie wie o Chrystusie, o zmartwychwstaniu, o życiu wiecznym, z początek wiary, ale ufa Bogu. Bo kiedy Izaak go pyta, gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiada, Bóg upatrzy sobie jagnię, synu mój. I wiemy, że tak się stało. Że Bóg zatrzymuje tą rękę z nożem, że nie pozwala złożyć dziecka w ofierze. Czyli dalej podtrzymuje swoją obietnicę. Ale Abraham z tej próby wychodzi inny. Wewnętrznie bardziej wolny, bardziej otwarty. A jednocześnie ta scena odsłania nam niesamowitą tajemnicę Boga. Bo Abraham jest figurą Boga Ojca, który składa syna w ofierze. Ale Bóg Ojciec tak ukochał Abrahama, że nie dopuścił do tego, żeby Abraham zabił własne dziecko, ale swojego syna wydał. I rzeczywiście Bóg znalazł jagnię na całopalenie. I nie chodzi o to jagnię, które było na górze Moria, tylko o Jezusa, Baranka Bożego. I ostatecznie ta próba wiary Abrahama też jest nam pokazana po to, i on po to ją też przeżył, żebyśmy my, którzy jesteśmy dziećmi wiary Abrahama, abyśmy patrząc na jego wiarę, ucząc się zarówno z jego błędów, bo popełniał błędy, jak i z tego, co czynił pięknie. Abyśmy odkrywali prawdę o Bogu, który jest zbawieniem, który jest Ojcem kochającym tak bardzo, że za nas złożył swojego Syna w ofierze. I pamiętam, jak to przeżyłam, jak kiedyś na katechezie w 5. klasie jest program taki biblijny, przynajmniej był, i była właśnie mowa o tej ofierze Abrahama. I jeden z chłopców tak jakoś bardzo przeżył to opowiadanie i to tłumaczenie też, że to też chodzi tutaj o Boga Ojca. i o ofiarę Jezusa. I potem został po katechezie i mówi, siostro, mówi, ale to wygląda tak, jakby Bóg nas kochał bardziej niż samego siebie. To jest niesamowita intuicja dziecka. I więc do czego ma nas doprowadzić wiara? Do odkrycia takiego oblicza Boga, który tak kocha. A jeśli takie oblicze Boga odkryję, wejdę w relację z takim Bogiem, poznam Go, to moja wiara stanie się w pełni zaufaniem, absolutną ufnością. I jakby tego wszystkiego naprawdę możemy się od Abrahama uczyć. Uczy nas w świetny sposób. I zachęcam do tego, żebyście sobie poczytali tę historię Abrahama w Księdze Rodzaju. Tam naprawdę każde zdanie jest ważne. I pozwólcie, że zakończę to dzisiejsze spotkanie modlitwą. Znalazłam ją właśnie w takiej książce z takim rozważaniem o Abrahamie. Ojcze, chcę Cię poznać, lecz moje tchórzliwe serce boi się porzucić swe zabawki. Nie mogę się z nimi rozstać bez krwawienia serca i nie chcę ukrywać przed Tobą strachu przed rozstaniem się z nimi. Przychodzę cały drżący, ale przychodzę. Proszę, wykorzeń z mego serca wszystkie rzeczy, które tak długo miłowałem i które stały się częścią mnie samego, tak abyś mógł wejść i zamieszkać w moim sercu bez rywala. Wtedy uczynisz, że stanie się ono wspaniałym miejscem dla Twoich stóp. Wtedy już moje serce nie będzie potrzebowało słońca, by w nim świeciło, ponieważ Ty będziesz jego światłem i nie będzie tam nocy. Proszę Cię o to w imię Jezusa Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela. Amen.